Do dwóch rzeczy chciałabym teraz nawiązać w naszej rozmowie, do tego, co ksiądz powiedział przed kilkoma minutami. Po pierwsze, taka pierwsza myśl, rzecz, która mnie zastanowiła, to to, że to też ma znaczenie, czym się karmimy, jakim obrazem się karmimy, jakim przekazem, bo to wpływa na nasze postrzeganie świata, na nasze emocje, na nasz sposób myślenia. A druga rzecz to to, że też jako chrześcijanie, tutaj jeszcze mała dygresja, mam nadzieję, że w tej rozmowie odnajdą się nie tylko katolicy, nie tylko chrześcijanie, ale po prostu ludzie, którzy chcą odpowiadać dobrem na zło, że mamy być pomimo tego zła, pomimo tego cierpienia, być dowodem na to, że dobro także istnieje, ale myśląc sobie o tym wszystkim, zastanawiając się, jak to zrobić, to pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to to, że trzeba na początku zrewidować swoje nastawienie, swoje myślenie. Jak radzić sobie z poczuciem nienawiści do drugiego człowieka, którego nawet nie znamy, bo myślę, że to jest jedno z takich największych zmartwień. Osoby, która chce myśleć po chrześcijańsku, ale czuje bunt, bezsilność, bezradność, wściekłość i na końcu nienawiść z myślą o osobach, które dopuszczają się tych tragicznych rzeczy.
No a co ma czuć taki człowiek? Więc jestem strasznym przeciwnikiem blokowania takich uczuć, jak nienawiść, jak złość, jak jakaś niechęć, jakiś bunt, prawda? To trzeba przeżywać po prostu i trzeba sobie z tym nie radzić. To jest, dla mnie to jest no, ewidentne, tak jak w żałobie. No, co ma przeżywać człowiek, kobieta, która straciła, której zabili męża na wojnie? Miała dom, miała szczęśliwą rodzinę, uśmiechnięte dzieci, przyszłość. Ona nie ma nic teraz. Dobrze, że ma te dzieci, bo to ją jakoś trzyma jako matkę. Co ona ma czuć? Co jej ma powiedzieć? Wie pani, no chrześcijaństwo mówi, żeby pani nie nienawidziła. Trzeba ją zostawić. Niech bluźni. Niech mówi, co chce. Jeżeli może to robić, to się musi z niej wydostać. To musi się z niej wylać, ta gorycz. Tak jak, przepraszam, takie brzydkie może porównanie, ale jak, nie wiem, przyjmiemy jakąś truciznę, to cieszymy się, jak organizm wydali tę truciznę. I jest błędem blokowanie jakichś uczuć negatywnych. One są błogosławione, kiedy możemy to wypowiedzieć. I bardzo często tak jest, że po takiej burzy przychodzi jakieś ukojenie, jakiś pokój wewnętrzny, że ludzie sami się reflektują i mówią, źle zrobiłem, że tak mówiłem na przykład, albo nie umiałem inaczej. Niektórzy zostają w tej przestrzeni, więc prawdziwe chrześcijaństwo nie umoralnia, nie ma jakiegoś pomysłu na kogoś. Także żyj tak, rób to. Ja bym uciekł od takiego chrześcijaństwa i bronię się przed takim chrześcijaństwem, które, czy katolicyzmem, które narzuca coś, jakoś tak segreguje ludzi, że ty jesteś taki, ty jesteś taki. W tych słowach, które mówię, nie ma żadnego populizmu, tylko Jezus, dlaczego poszlibyśmy do Jezusa ze wszystkim? Bo on właśnie tego nie robił. On nie segregował, on nie przekreślał, nie potępiał, nie wskazywał, no jak możesz i tak dalej. Czasami ten jakiś krzyk nienawiści, jakiegoś buntu, jakiegoś sprzeciwu jest wołaniem jakiejś rany, która jest w nas, nieuleczonej przestrzeni, która gdzieś domaga się, zobaczcie mnie, zobaczcie mój ból, moje cierpienie. Pamiętam takie zdarzenie, jak ktoś na pogrzebie, teraz napisałem taką książkę o żałobie, właśnie o przeżywaniu żałoby i tak jest to mi takie bliskie, bo też na prośbę ludzi to napisałem. I pamiętam na takim pogrzebie, jak ktoś mówi, weź, nie przejmuj się, jakoś tam będzie i ten, nie ma ludzi niezastąpionych. Byłem w szoku, że tak można mówić. I mówi, tak? I ten, co przeżywa tą żałobę, mówi do tego kolegi, mówi, tak? A kto mi zastąpi mojego ojca? Ty? Nawet gdybyś, nie wiem, jakim był przyjacielem, to ty będziesz moim przyjacielem, ty mi nie zastąpisz mojego ojca. I powiedzenie, że nie ma ludzi niezastąpionych, jest nieprawdziwe. To jest pewien stereotyp, który przyjęliśmy, to jest jakby, nie wiem, jakby takie materialistyczne podejście do człowieka, bo można, drugi człowiek może wykonać jakąś pracę za innego człowieka, którego nie ma, ale drugi człowiek nie zastąpi mi mojej matki, mojego ojca, mojego brata, mojego przyjaciela. On może być moim przyjacielem, ale to już nie będzie tamten człowiek. I musi zostać ta przestrzeń pustki, ona musi taka być. Ona musi być taka i ona zawsze będzie boleć. I proszę pozwolić ludziom na przeżywanie swojego cierpienia tak, jak ich konstrukcja im podpowiada. Jeżeli bluźnią, to bluźnią. Jeżeli, ja jeszcze pójdę dalej, powiem, że Pan Bóg się na nich nie obrazi, jakby Panu Bogu się nic nie stanie przez to, że usłyszy tak bolesne słowa. Ale zrobi z nich lekarstwo, bo one wychodzą z człowieka. Natomiast trzeba wiedzieć, kiedy, w którym momencie można komuś mówić o tym, że nie trzeba nienawidzieć, że każdy wie, że nie trzeba nienawidzieć, nie, drugiego człowieka. Ale nienawiść jest też pewną formą obrony siebie, obroną przed... To nie znaczy, że ja mówię, że ona jest dobra, prawda, ale ona jest jakby etapem uzdrowienia. I nie można jakby jej zakneblować i powiedzieć, ty milcz, a teraz idziemy w tą stronę. Nie, ona musi się wypowiedzieć, ta nienawiść. Ona musi się wykrzyczeć, nie? A jeżeli ona tego nie zrobi, no to po prostu no zostanie zakneblowana, a potem przerodzi się w zemstę.
Myślę, że też czymś, co na dłuższą metę wyniszcza człowieka, jest też właśnie może nie tyle pielęgnowanie nienawiści do kogoś, co jest nawet przerażające, jak się o tym mówi na głos, ale poczucia krzywdy, poczucia skrzywdzenia. Jak ta krzywda też może zatruwać?
Ja po prostu kocham, chociaż to nie ma znaczenia, co ja tam kocham, ale ja kocham proces. I wiem, że proces jest taką piękną drogą, tak jak jedziemy gdzieś. Jeżeli byśmy się tam od razu znaleźli, to no, zachwycilibyśmy się i może by to zaraz zgasło, tak? Ale jeżeli jedziemy, jakiś trud pokonujemy, nie wiem, idziemy w góry na ten szczyt, to nawet się tak może nie cieszymy samym tym szczytem, ale jak tą drogą, tym trudem, który włożyliśmy. I droga uzdrowienia jest czymś bardzo pięknym, kiedy my pokonujemy w sobie coś i wtedy sobie z czymś radzimy. Jesteśmy społeczeństwem pigułki, że chcemy, żeby tak pstryk i załatwione, że ja mam dla ciebie jakiś pomysł, Bóg jest silny, Bóg cię uzdrowi, jeszcze daj Boże na ciebie ręce i tam ten, no ja uciekam od takich rzeczy, że uciekam od uzdrowienia na skróty. Ja nawet mam wątpliwości co do wiary w takie rzeczy. Oczywiście Bóg robi co chce, bo Bóg uzdrawia jak chce. Może uzdrowić w cudowny sposób, ale bardzo często Bóg posługuje się procesem. Bóg przyszedł na świat i wcielił się do łona kobiety i tam był 9 miesięcy, tak jak każdy z nas był 9 miesięcy w łonie swojej matki. Czasami ktoś jest wcześniakiem, no, ale przeważnie byliśmy tam, albo jak nam było dobrze, to czasami ktoś jest dłużej jeszcze, tydzień czy dwa. I miał lata dziecięce, był malutki, był niemowlęciem, był małym chłopczykiem, później był chłopcem, młodzieńcem, mężczyzną, prawda? Więc Bóg ukochał też proces i wpisał się w ten proces i tego procesu nie niszczy, ale czasami dokonuje rzeczy nadzwyczajnych, bo jest Bogiem i się nie musi słuchać żadnego księdza i dzięki Bogu, że tego nie robi. Natomiast przede wszystkim dokonuje się tak samo uzdrowienie z nałogów, prawda? Dokonuje się poprzez proces, nie? I zawsze podpowiadam, że jeżeli nawet mamy taką wiarę wielką, że czujemy, że Bóg kogoś uzdrowi, to żeby zrobić też taką refleksję, czy my nie uwodzimy kogoś, czy my kogoś nie chcemy jakby no, zdobyć tak, albo nawet sprowadzić na złą drogę, bo może się okazać, że że to jest pozorne uzdrowienie, tak? Daj Boże, żeby nie. Nie mam nic przeciwko temu, jak ktoś ma taki dar uzdrawiania, niech uzdrawia. Jeżeli Kościół zweryfikował ten dar, że to jest prawdziwy dar, tak, to cóż mi do tego? Jestem tylko zwykłym człowiekiem. Bóg robi, co chce. Więc boję się, żeby nie uwodzić ludzi, żeby ich nie sprowadzić na jakieś manowce. Dlatego odpowiedź na Pani pytanie brzmi tak, że proces jest drogą uzdrowienia i ten proces trwa lata i tak naprawdę uczymy się żyć z raną. Ja też może to jest zaskakujące, ale po 30 latach kapłaństwa jestem, w którejś książce to napisałem, jestem przekonany, że nie da się człowieka uzdrowić. Bo nie po to jest też zraniony tak głęboko, żeby to zaraz leczyć, po co? Natomiast nauczyć się z tym żyć, to jest sztuka. Nauczyć się żyć z raną. Nikt mi nie powie, że jeżeli mąż zdradził żonę, zadał jej jakieś cierpienie, to że ona tak, że ona o tym zapomni, że będzie miło, to ta rana już zostanie. I teraz trzeba nauczyć się z nią. To nie znaczy, że jest już niemożliwe życie dalej. Możliwe, tylko ile musimy poświęcić, ile musi poświęcić ta żona, ale także i ten mąż, który musi się uczyć właśnie pokory, że ktoś mu wybaczył, ale że pamięta. To są bardzo złożone procesy. Natomiast takie pstrykanie palcem, że to się tak da, bo jesteśmy chrześcijanami, musimy wybaczać, nie? Ja uciekam od takiej formy chrześcijaństwa, że musimy. Ja nic nie muszę, jestem wolnym człowiekiem. Ja mogę dojrzewać do tego, żeby wybaczyć komuś. Ale do wybaczenia idzie się przez niewybaczenie, a nie tak, że się z automatu wybacza, nie? To mnie strasznie irytuje, bo po prostu zawsze się na to denerwowałem, że bo dlatego, że czytam siebie, nie? I jeżeli ktoś mnie zrani, to ja nie będę się do niego uśmiechał, nie? No, może są tacy święci, którzy potrafią to robić w sposób uczciwy, nie? Że po prostu ktoś ich rani, oni się uśmiechają, ale wydaje się to wręcz nienaturalne, tak? No, po to mamy emocje i uczucia, że jednak je okazujemy i Pan Jezus też bity pytał, czego ty to robisz? Człowieku, weź ty się zastanów, co ty robisz, tak? I przyjął tą mękę, śmierć, ale to nie było dla niego czymś no, takim łatwym, żeby przeżywać. Tym bardziej, że patrzyła matka na to, patrzyli inni, którzy kochali Jezusa. I to było dla nich bolesne, może jeszcze bardziej bolesne dla Jezusa było to, że ta matka tak cierpi. Prawda, że to jest też ma przestrzeń taką społeczną, to wszystko, to nasze cierpienie, nasz ból. Więc to jest temat rzeka przebaczenia, kocham ten temat, też wybaczania, przeżywania właśnie żałoby. Jest to dla mnie takie bliskie. Ja naprawdę widzę to jako takie sanktuarium wręcz, że my jesteśmy w jakimś sanktuarium rany, krzywdy. I w tym sanktuarium rany i krzywdy są różni, są różne głosy. Jakby jest taki chór, który krzyczy tylko tą rozpacz, taki ból rozpaczy. Ta Jamala, jak śpiewała tam na Eurowizji, wyśpiewała taki ból cierpienia Ukrainy, prawda? I nawet nie trzeba słów, sam dźwięk głosu, prawda? To jest jakby w sposób artystyczny, ale ukazanie bólu, prawda? I to jest to, ten ból wychodzi z człowieka. I później jest, nie wiem, może jakieś miotanie, jakaś nienawiść, auto jakaś nienawiść, prawda, do samego siebie, do świata, do Boga, do wszystkich. No, nie blokujmy tego. Możemy przy takiej osobie trzeba być, w jakiś sposób to, nie wiem, kontrolować, pomagać, ale cieszyć się, że to wychodzi, nie, z człowieka. Wiele lat, całe życie. Uważam, że też rana jest jakby też pewną formą drogi, krzywda, którą doświadczamy, że na drodze się pojawiła jakaś krzywda, jakieś cierpienie, jakiś ból. I teraz jest też, i ona jest darem i zadaniem. I teraz co my z tym zrobimy? No możemy pójść w zgorzknienie. Możemy, bo jesteśmy wolni. Możemy pójść w nienawiść. Możemy. tylko że to w konsekwencji będzie zabijało także i nas. I teraz w tym procesie zaczynamy widzieć i dobre towarzyszenie, mądre towarzyszenie terapeutyczne na przykład, duchowe, pozwala nam mądrze przeżywać nienawiść, cierpienie, ból, krzywdę, rany.
Tutaj w tym momencie zatrzymamy się w naszej rozmowie, ponieważ dobiega końca pierwsza część audycji. Na drugą godzinę audycji Cisza w Eterze i na dalszą część rozmowy z księdzem Arkadiuszem Paśnikiem zapraszam po godzinie 23:00.